A teraz odkładamy prasę, bo pan minister Antoni Macierewicz jest w studiu, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Zaczniemy od sprawy istotnej, choć można powiedzieć istotnej i drobnej jednocześnie, choć drobną to sprawa nie jest, sprawa Domu Polskich Kombatantów w Paryżu. Stowarzyszenie Obrony tego domu wysłało list do prezydenta Polski, a pytanie do pana ministra jest takie, bo pan minister jest wśród osób, które były i są o tym poinformowane. Czy coś da się zrobić dla tego domu kombatanta, który został kupiony w 1946 roku przez żołnierzy generała Andersa?
No, mam nadzieję, że tak. To jest piękny dom, to po pierwsze, a po drugie rzeczywiście jest silnie związany z całą tradycją niepodległościową polską, z walkami polskich żołnierzy na Zachodzie i z całym długim okresem ich działań w czasie okupacji sowieckiej, działań emigracyjnych, działań nastawionych na honorowanie tradycji polskiego oręża i polskiej niepodległości. W związku z tym nie tylko, że jest we wspaniałym miejscu i pięknym lokalem, ale także jest pewnym obiektem polskiego państwa i polskiej niepodległości. Należy im pomóc. To niestety jest po prostu problem pieniędzy. Trzeba by te finanse wspomóc, dlatego bo tam nastąpiła dyskusja wewnętrzna, tak to nazwijmy, w tym środowisku i część chce to sprzedać, a część chce zachować. I oczywiście interesem państwa polskiego, bez względu na indywidualne w tej sprawie zainteresowanie, jest to, żeby ten dom został w rękach polskich kombatantów i Polaków, polskiego państwa. I myślę, że tutaj pan minister Kaczyk na pewno się w to zaangażuje i rząd polski wesprze kombatantów.
Tym bardziej, że w Paryżu jakiś czas temu, może jeszcze bardziej symboliczne miejsce zostało utracone. Hotel Lambert przeszedł w posiadanie emira chyba Kuwejtu czy kogoś z Bliskiego Wschodu. To też był taki moment, kiedy państwo polskie mogło zareagować, a nie zareagowało.
To jest prawda. No, Hotel Lambert, pamiętamy, siedziba Czartoryskich, siedziba wielkiej polskiej akcji dyplomatycznej na Bałkanach, między innymi w XIX wieku, ale nie tylko na Bałkanach, w istocie takiego symbolu rządu polskiego w czasie rozbiorów. Rzeczywiście tak jest. Paryż był i jest ciągle jeszcze miastem, w którym są symbole wielkiej polskiej emigracji i wielkich polskich działań właśnie niepodległościowych. Był też Londyn, niestety po roku 89 właśnie część z tych obiektów, w których polska emigracja funkcjonowała, działała, polskie uniwersytety, polski rząd, zostało sprzedanych. Został tylko POSK w zasadzie i niewiele więcej Muzeum Sikorskiego.
I ognisko
polskie, tak. Ale te dwie stolice europejskie były pełne polskich siedzib i polskiej obecności.
Tak było, bo my zbliżamy się do obchodu Święta Żołnierzy Wyklętych i tak jest, że z jednej strony z trudem wydobywamy te symbole i mówimy o tym, o zachowaniu, o godności, o honorze, a z drugiej strony w sposób łatwy niektóre symbole tracimy.
No niestety jest to prawdziwy opis, ale jedno jest pewne, ten rząd, ta formacja, która dzisiaj odpowiada za Polskę, stara się, żeby tak dłużej nie było. Czasem po prostu stają na przeszkodzie błędy, które zostały zrobione przez wiele, wiele ubiegłych lat, ale nie mam wątpliwości, powtarzam jeszcze raz, pan minister Kasprzyk zrobi wszystko, żeby uratować ten dom kombatanta w Paryżu, a także inne obiekty, które są symbolem polskości.
A bój o żołnierzy wyklętych, mimo tego, że mamy po raz 10 obchodzimy Święto Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2020 roku, nie jest zakończony, bo są w parlamencie tacy politycy i takie siły, które chcą podważyć ten, nazywają to kult żołnierzy wyklętych i żeby przedstawić ich w czarnym świetle, tak jak propaganda komunistyczna.
To jest problem próby odrodzenia formacji komunistycznej przez nienawiść, przez kontynuowanie tradycji tego straszliwego plakatu Zapluty każą reakcji. Warto w związku z tym powiedzieć, że mowę nienawiści wymyślili właśnie komuniści po II wojnie światowej, chcąc za wszelką cenę zniesławić tych, którzy walczyli o niepodległość. Takim najlepszym symbolem jest nie tylko ten plakat, ale także wsadzanie do więzienia polskich bohaterów wraz i osadzanie ich w jednych celach wraz z hitlerowcami, ze zbrodniarzami niemieckimi. To miało ich właśnie postawić na równi z tymi mordercami. Miało ich w świetle polskiego społeczeństwa za wszelką cenę zniesławić. Są rzeczywiście tacy posłowie, są niestety takie środowiska ciągle jeszcze, które są spadkobiercami okupanta sowieckiego w Polsce, którzy, no, można by powiedzieć, przenieśli do Polski, czy chcą przenieść do Polski mowę nienawiści pana Putina, a którą mogliśmy obserwować tak drastycznie w ciągu ostatnich miesiącach. No i trzeba na to odpowiedzieć jednoznacznie, nie agresywnie, ale nie dać się sprowokować, ale absolutnie jednoznacznie. Żołnierze niezłomni to są ci, którym zawdzięczamy polską niepodległość i to są ci, którym Wojsko Polskie zawdzięcza uratowanie honoru, dlatego, bo to oni do końca walczyli o niepodległość zgodnie z przysięgą wojskową. To oni są prawdziwym symbolem i kontynuatorem Wojska Polskiego i dlatego należy się im cześć i chwała.
Ta mowa nienawiści, jak ją pan nazwał, będzie
Nie, panie redaktorze, przepraszam, to nie tak, to nie ja ją nazwałem. To nazwali ci, którzy ten plakat Zapluty każą reakcji zrobili i rozpowszechniali. No to nie jest kwestia dyskusyjna, to nie jest kwestia, na którą można się zastanawiać. Jeżeli się nazywa Armię Krajową na wielkim plakacie Zaplutym karłem, to jest właśnie mowa nienawiści. Jeżeli bohaterów polskiego podziemia Armii Krajowej wsadza się do więzienia wraz z mordercami i ludobójcami niemieckimi, to jest mowa nienawiści. To jest obiektywne, to nie jest dyskusyjne.
Ta mowa będzie rozbrzmiewać w polskim parlamencie, rozumiem, że jest...
No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale rzeczywiście coś takiego się szykuje. Powiem szczerze, że nie znam dokładnie programu i nie wiem, jakie są obiektywne punkty, formalne punkty odniesienia, ale jestem zdziwiony, że do tego może dojść.
A pan jak będzie obchodził, albo jak obchodzi Dzień Żołnierzy Wyklętych, Święto Żołnierzy Wyklętych?
No na pewno będę uczestniczył w uroczystościach państwowych, ale także zostałem zaproszony na uroczystości do Sulejówka. W najbliższą sobotę będę właśnie z okazji tej rocznicy w Tarnowie, a dzisiaj w Olsztynie.
Jest też otwarcie Izby Pamięci przy ulicy Strzeleckiej 8. To jest bardzo ważne wydarzenie, bo to jest pierwsza siedziba NKWD. To już w 1944 roku NKWD się wprowadziło na ulicę Strzelecką 8. Tam została zachowane wszystkie te napisy na ścianach, cele. To jest miejsce, które...
Nie wiem, czy wszystkie, ale najbardziej drastyczne, dramatyczne.
Był pan tam?
Są, tak.
I...
No cóż, no to wygląda właśnie tak jak dramatyczne miejsce, gdzie ludzie czekali na ostatni moment swojego życia, gdzie skatowani wypisywali na murach słowa pożegnania i słowa nadziei.
A drugim takim bardzo symbolicznym zdarzeniem jest pogrzeb braci Lichotów, którzy w Ciechanowcu, to są dwaj bracia, którzy zginęli, zostali rozstrzelani w 1946 roku. Oczywiście był tak zwany szybki sąd, który ich skazał na wyrok śmierci. Zostali pochowani trzymając się razem w objęciach. ich zostali pochowani najpierw gdzieś w lesie, potem rodzina odnalazła, pochowała na cmentarzu, a teraz doczekali się uroczystego pogrzebu. Takich symboli, takich uroczystości i takiej pamięci w Polsce jest dużo, tak?
Tysiące. Pamięć żołnierzy niezłomnych to jest najbardziej powszechna narodowa polska tradycja. Nie ma takiej gminy, ba nie ma takiej wsi, gdzie by nie było krewnych tych, którzy walczyli o niepodległość po II wojnie światowej. A dlatego zresztą oprawcy komunistyczni tak się tego boją, dlatego że ta tradycja była spychana przez dziesięciolecia na margines, była wyłącznie tradycją rodzinną, bo nie można było jej czcić, a po roku 2015, a zwłaszcza przedtem po decyzji pana prezydenta Kaczyńskiego o ustanowieniu Dnia Żołnierzy Niezłomnych Wyklętych, wróciła jako tradycja ogólnonarodowa i stała się natychmiast, wyszła z podziemia, stała się nią natychmiast, bo była przez cały czas, tyle że ukryta. Ale powtarzam, nie ma takiej wsi, gdzie by nie było spadkobierców tej tradycji, gdzie by nie czczono jej przez dziesięciolecia w domu, a teraz już publicznie.
Około 50 tysięcy osób rozstrzelanych, tak przynajmniej mówił wczoraj prezes IPN-u. Oczywiście nikt nie zna dokładnej liczby osób zamordowanych. Ponad milion osób w stalinowskich więzieniach. Takie są statystyki i rzeczywiście o tych statystykach przez długi czas się nie mówiło, a jeszcze gorsze, że po 89 roku właściwie nie było żadnej odpowiedzialności.
Nie było nie tylko żadnej odpowiedzialności, ale też nie było żadnej pamięci. Do dzisiaj przecież w podręcznikach szkolnych o tym się nie pisze. Nie ma żadnej relacji, ba, nie jesteśmy, ciągle nie ma odpowiedniej ilości książek, filmów, sztuk teatralnych, części naszej kultury, która by to przywoływała. A przecież ta faktografia, której fragmenty pan przywołał, jest straszna. W roku 1953 przed uchwaleniem tak zwanej sowieckiej konstytucji perelowskiej, aresztowano w całej Polsce 5 tysięcy osób, tylko i wyłącznie w tym jednym, tylko i wyłącznie w tym jednym dniu. My po prostu po dzień dzisiejszy nie znamy ciągle rzeczywistego przebiegu sowieckiej okupacji po 1945 roku, a to jest jedna z najważniejszych części naszej najnowszej historii.
Z tymi podręcznikami historii to mnie pan minister by zdziwił w końcu. 5 lat dobrej zmiany, można byłoby zmienić ten fragment w podręcznikach historii, z których się uczą nasze dzieci.
No, to nie jest fragment, to powinna być najważniejsza część historii, bo historia najnowsza najbardziej kształtuje światopogląd, najbardziej kształtuje spojrzenie na rzeczywistość i najbardziej pozwala zrozumieć własną sytuację. W pełni się z panem zgadzam. Mam nadzieję, że pan minister Piątkowski w tej sprawie zrobi więcej niż przedtem zrobiono.
Panie ministrze, patrzę na zegarek. Jest godzina 8:35. Łukasz Jankowski jest w Pałacu Prezydenckim. Za chwilę wywiad Łukasza Jankowskiego z panem ministrem Pawłem Muchą, członkiem sztabu wyborczego prezydenta.
Trzymam kciuki za obu.
Andrzeja Dudy, więc pytania na temat, inne pytania w innej rozmowie. Tak? Umawiamy się na taką?
Tak, oczywiście.
Jest godzina 8:36.
Wybory prezydenckie 2020.
I Łukasz Jankowski, Pałac Prezydencki. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry państwu i dziękujemy panu ministrowi za życzenia. Mam nadzieję, wszystko pójdzie dobrze w gabinecie. Jest Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie członek sztabu pana prezydenta. To jedna z dwóch osób z pałacu, które weszły do sztabu prezydenckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Koronawirus nas otacza. Dzisiaj informacje, przypadek na Litwie, przypadek na Białorusi. Jakie jest zagrożenie tej epidemii dla bezpieczeństwa narodowego?
Mamy bardzo czytelne, jednoznaczne komunikaty ze strony Ministerstwa Zdrowia, ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przygotowania ze strony wszelkich służb medycznych, wszelkich służb państwowych na zagrożenia związane z koronawirusem. Tak jak pan redaktor powiedział, no mamy dzisiaj sytuację ogniska w Europie, ogniska włoskiego, informacje dotyczące poszczególnych państw. Wszelkie służby są w pełnej gotowości. Pan prezydent w tym zakresie spotykał się kilkukrotnie już bezpośrednio i z głównym inspektorem sanitarnym, z ministrem zdrowia, z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, także z panem premierem i inicjatywą też prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, żeby ta informacja wybrzmiała w przestrzeni publicznej w taki sposób pełny, jest zwołanie posiedzenia Sejmu. Wiemy, że pan prezydent złożył taki wniosek do pani marszałek Elżbiety Witek i już w poniedziałek będzie pełna informacja rządowa.
Pan prezydent zasiądzie w loży prezydenckiej na galerii sejmowej, żeby wysłać te informacje?
Nie będę uprzedzał jakby tych wydarzeń poniedziałkowych, natomiast no, pan prezydent to posiedzenie
zwołał, na jego prośbę, więc
zainicjował, zwołała je formalnie pani marszałek Witek.
Niezręcznie chyba by było, żeby pana prezydenta zabrakło.
Natomiast oczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o przygotowanie głównego inspektora sanitarnego, zachęcam też do tego, żeby korzystać z tych danych, które dzisiaj już są, bo to z jednej strony są strony internetowe, informacje przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, to jest infolinia, która została już uruchomiona i cieszy się dużym zainteresowaniem, natomiast no też tam profesjonaliści udzielają tych informacji, więc no absolutnie, jeżeli chodzi o sprawność działania państwa, sprawność działania służb medycznych, jeżeli chodzi o odpowiednie przygotowanie, jeżeli chodzi o wszelkie możliwości, którymi dysponujemy, to wszystkie te procedury zostały uruchomione, a jeszcze będzie w poniedziałek ten element związany z informacją, także jakby odpowiadając na potrzeby, czy te głosy, które były kierowane do pana prezydenta ze strony opozycji.
To jeszcze się potrzeby dopytam debaty. Na pana ministerialną komórkę, żaden sygnał o wykryciu tego wirusa w Polsce na godzinę 8.35 nie dotarł.
No, mieliśmy informacje, te informacje prezentuje czy minister zdrowia, czy wczoraj wiceminister zdrowia, także w trakcie debaty, wskazując na liczbę osób monitorowanych, wskazując na wszelkie jakby informacje, którymi dysponujemy na daną godzinę. No tutaj takim najlepszym adresatem zawsze jest główny inspektor sanitarny, natomiast no, mówił o tym też pan minister zdrowia, że musimy tutaj być przygotowani na informacje, które mogą się pojawić.
Sztab jak się przygotowuje na epidemię koronawirusa, jak będzie wyglądać kampania w czasie zarazy?
Ja myślę, że powinniśmy tutaj też zachowywać się racjonalnie, nie budzić jakichś lęków nadmiernych, natomiast no, to nie jest kontekst sztabowy, czy nie powinien być kontekst sztabowy, tak? Dlatego, że no, tak jak pan rektor mówi, ja widzę dzisiaj oczywiście zachowania rozmaitych kandydatów, kandydatek i informacji, też niestety fake newsy, tak, bo mieliśmy informację słynną dotyczącą 500 zł opłaty w szpitalu marszałkowskim podlegającym pod zarząd województwa, który jest na Mazowszu w koalicji PSL-PO. Wiemy, że tutaj mamy pana marszałka Adama Struzika i to pokazuje, że niestety każda sprawa, także sprawa koronawirusa, jest w polityczny kontekst jakoś wikłana.
No podczas... Ale też pan prezydent musiał reagować, jeżeli będzie ognisko zarazy, trzeba tam pojechać, być może będą takie decyzje. Pan prezydent jest gotowy, żeby całą swoją kampanię pewnie już przygotowaną przemodelować na czas kryzysu?
Ja bym powiedział tak, no mamy informacje, mamy jedno takie ognisko europejskie, które jest ogniskiem w pewien sposób takim odróżniającym się od innych państw europejskich, mówię tutaj o północnych Włoszech, tak, i te przypadki zakażenia koronawirusem, tak, to są przypadki przede wszystkim z tego kontekstu włoskiego pobytu we Włoszech, albo ewentualnie ten kontekst azjatycki tego pierwotnego ogniska, ale no trzeba tu powtórzyć za ministrem zdrowia, za głównym inspektorem sanitarnym, że w ogromnej większości przypadków, tak, koronawirus w takiej postaci łagodnej może być nawet niezauważony przez tego nosiciela, tę osobę, która jest zakażona.
Ale może zarażać dalej. Jak na razie nie ma potwierdzonego przypadku tego nowego typu koronawirusa w Polsce, to jeszcze przejdźmy do kampanii, która przebiega w miarę normalnie. Pan jest i w Pałacu Prezydenckim, pan minister Paweł Mucha jest gościem Poranka Wnet, a właściwie Poranek Wnet jest gościem u pana ministra w gabinecie w Pałacu Prezydenckim.
Bardzo mi miło, że mogę państwa gościć na krakowskim przedmieściu.
Na krakowskim przedmieściu. Relacje Pałac Prezydencki Sztab, bo teraz pan prezydent musi być w dwóch rolach i w roli prezydenta, ale też w roli kandydata.
Prezydent wykonuje swoje obowiązki i oczywiście te obowiązki głowy państwa, one muszą być wykonywane, są wykonywane w sposób ciągły. Ale jest dzisiaj zarazem pan prezydent Andrzej Duda dla milionów Polaków nadzieją na dobrą kontynuację, jeżeli chodzi o stabilne rządy, jeżeli chodzi o reformy, i jest faworytem w wyborach prezydenckich. Natomiast my te sfery staramy się dość skrupulatnie, o ile to jest możliwe, rozdzielać, czyli z jednej strony są oczywiście oficjalne uroczystości z udziałem pana prezydenta i te obowiązki zwykłe, gabinetowe, które pan prezydent wykonuje. W przyszłym tygodniu chociażby oficjalna wizyta także islandzka, czy inne obowiązki, które...
Ale pan prezydent wyjedzie do 10 albo 24 maja z Polski? Jest też planowana wizyta zagraniczna, jedno, dwudniowa?
No nie, 10, 24 maja.
Czyli do tego przez te 72 albo więcej dni pan prezydent opuści kraj na jakąś wizytę zagraniczną?
Tak. Czy do tego terminu tak będą aktywności zagraniczne? Tak, oczywiście będą aktywności zagraniczne pana prezydenta, bo myślałem, że pan rektor mnie pytał konkretnie o daty.
Nie, absolutnie nie. W tym okresie będzie... najgorętszej kampanii, czy będzie taki moment, że pan prezydent będzie jeden albo dwa dni poza Polską, nie będzie mógł prowadzić aktywnej kampanii wyborczej?
Panie redaktorze, ja myślę, że tak. Polacy znają prezydenturę pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wiedzą, że te ogromne pozytywne zmiany, które w Polsce miały miejsce, to są zmiany, które były możliwe dzięki współpracy pana prezydenta Andrzeja Dudy z większością parlamentarną, rządem, najpierw pani premier Beaty Szydło, potem pana premiera Mateusza Morawieckiego. I oczywiście kampania jest bardzo istotna, bardzo ważna, natomiast prezydent, można powiedzieć, Duda Bus, ja tak mówię, nigdy się nie zatrzymał, bo prezydent, wykonując swój urząd, wcześniej był bardzo aktywny w kampanii w 2015 roku, później wizyty krajowe, kontakt z Polakami, rozmowy z Polakami o polskich sprawach, to jest element stały tej prezydentury. Dzisiaj ta formuła się zmieniła, bo ponieważ formalnie mamy zarządzone wybory, to część spotkań, które mają charakter wprost kontekstu wyborczego, na których prezydent mówi o swoim kandydowaniu, są w formule organizacji przez sztab, ale...
Pan prezydent rozmawia z Polakami, czy będzie chciał debatować z konkurentami przed pierwszą turą wyborów? Są różne głosy. Pan minister Bożej Spychalski mówił, dlaczego nie raczej tak. Wczoraj po południu Wnet, nie członek sztabu, ale jednak polityk PiSu, Kasper Pożyński, poseł PiSu, powiedział, że jego zdaniem nie powinien.
Ja rozumiem, że są różne głosy z zakresu obozu Zjednoczonej Prawicy i też osoby życzliwe chcą prezydentowi doradzać określone decyzje. Natomiast oczywiście finalnie to będzie decyzja pana prezydenta, jeżeli chodzi o formułę. Ja bym odpowiedział inaczej. Prezydent jest gotowy do dyskusji z każdym kandydatem, do rozmowy o polskich sprawach. Dzisiaj mamy trochę, jeżeli chodzi o kandydatkę, oponentkę, panią marszałek, sytuację taką, że nie ma jeszcze tego wkładu programowego. Wiemy, że tam się mają pojawić jakiekolwiek pierwsze wypowiedzi, które miałyby pokazywać, jaka jest ta wizja.
Ale jeżeli nie będzie programu pani marszałek Kidawy-Błońskiej, to nie będzie debaty? To jest z pana ministra diktum?
Nie, ja dzisiaj mówię, że jest trochę za wcześnie na rozmowę o debacie, kiedy jeszcze nie ma tej materii ze strony kandydatów opozycji w ogóle do
dyskusji.
A jeśli się pojawi, to pan prezydent na pewno to będzie rozważał, a na pewno jest przygotowany do takiej dyskusji,
rozmowy. Dlaczego nie? Dlaczego pan nie powie? Oczywiście pan prezydent jest otwarty, jest gotowy debatować.
Bo ja się nazywam, panie redaktorze, Paweł Mucha, a nie jestem panem prezydentem Andrzejem Dudą. I oczywiście
ale to jakie
to
elementy mogą hamować
decyzja pana prezydenta.
Jakie argumenty na nie mogą paść?
Ja na dzisiaj takich argumentów specjalnie nie widzę, tak? Natomiast powiem zupełnie szczerze, że to będzie decyzja pana prezydenta. Jak będziemy znali formułę, tak? Będziemy widzieli, jakie są tutaj oczekiwania.
Wszyscy prawie wszyscy
pamiętamy, jest do rozważenia.
Puste krzesełko, które w czasie debaty przyniósł Paweł Kukiz. To było krzesełko dla pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zakończyło się dla pana prezydenta. Ta nieobecność być może również się przyczyniła do klęski wyborczej prezydenta Komorowskiego.
Ja myślę, że przyczyniło się wiele elementów, natomiast pamiętamy zwycięską debatę Andrzeja Dudy z Bronisławem Komorowskim i to była debata, która dotyczyła już sytuacji po pierwszej turze, przed drugą turą. Wtedy urzędujący prezydent podjął taką decyzję, żeby nie uczestniczyć w tej debacie, gdzie byli wszyscy kandydaci i można się spodziewać, że w takiej debacie no jest spór, ale spór, który jest ukierunkowany wobec urzędującego prezydenta.
Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim spotkanie pana prezydenta z szefami mediów publicznych, z panem prezydentem Jackiem Kurskim, z panią prezes Kamińską. Dlaczego pan prezydent miałby rozważać inne wyjście niż niepodpisanie ustawy o dotacji dla mediów publicznych?
To jest tak, że prezydent zawsze dokonuje takiej analizy kompleksowej, bierze pod uwagę okoliczności skutków swojej decyzji, czy to o podpisie, czy o braku podpisu, czy o wecie, tak? I to jest rzecz naturalna, że w takiej sprawie, która dzisiaj budzi takie emocje społeczne, prezydent, mając ten konstytucyjny termin 21 dni, sprawę analizuje. Ponieważ rzecz dotyczy mediów publicznych, to prezydent wczoraj spotkał się z dyrektorami ośrodków regionalnych, no bo wiemy, że te środki, one przypadają zarówno telewizji publicznej, jak i Polskiemu Radiu, ale także z udziałem na rozgłośnie regionalne. Dzisiaj będzie rozmawiał z telewizją publiczną i z Polskim Radiem na zasadzie przedstawicieli tutaj zarządu.
Podobne ustawy pan prezydent podpisał, dlaczego tej miałby nie podpisać znowuż?
Panie redaktorze,
to
są kompetencje prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a na pewno jak pan prezydent podejmie decyzję, to będziemy opinię publiczną o rozstrzygnięciu...
A jest możliwość, żeby była inna decyzja niż podpisanie?
...o rozstrzygnięciu informować i będziemy wskazywać przyczyny, dla których prezydent podjął określoną decyzję.
Panie ministrze, czy jest możliwość, że pan prezydent nie podpisze? No, czy pan sobie wyobraża taką sytuację?
Panie redaktorze, oczywiście, że sobie wyobrażam taką sytuację, że pan prezydent korzysta ze swoich konstytucyjnych kompetencji i oczywiście, że wyobrażam sobie taką sytuację, że pan redaktor pyta, a ja nie odpowiadam, bo to jest kompetencja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
A co by pan minister doradził panu prezydentowi?
Ministrowie nie uprzedzają decyzji prezydenta.
A czyli odesłanie do Trybunału jest możliwe?
To jest tak, że jeżeli już będzie to rozstrzygnięcie, to będziemy niezwłocznie opinię publiczną informować. Natomiast dzisiaj prezydent ma to spotkanie, o którym pan redaktor powiedział, a sprawa jest przedmiotem analizy. Ten termin według mojej pamięci na rozstrzygnięcie w tej sprawie upływa 6 marca.
Tak jest, do tego czasu pan za to musi...
Łukasz, czy możesz
podjąć jeszcze jedno pytanie i zaraz będę mógł zapytać panie redaktorze. Konwencja programowa kiedy będzie? Bo to jest istotny element. Pan minister powiedział, że nie ma wkładu programowego w kampanii pani marszałki Dawy-Błońskiej. Nie widać także nowych propozycji u pana prezydenta. Te wszystkie objazdy to jest chwalenie się tym, co już zostało zrobione. Wy też nie macie wkładu nowych propozycji programowych, panie ministrze.
Nie rozumowałbym tak, bo my mamy oczywiście kwestie te kluczowe, o których pan prezydent mówił na konwencji otwierającej kampanię wyborczą, czyli mówił o kwestiach związanych z rodziną, z pracą, z bezpieczeństwem, z dialogiem. Podsumowywał, tak jak pan redaktor powiedział, czyli na zasadzie pierwszego polskiego prezydenta, który był w każdym polskim powiecie, sytuacji związanej z dzisiaj z wsparciem ogromnym dla rodziny, wydatki na poziomie ponad 4% PKB, ogromne transfery społeczne, programy jak 500+. Zapowiedzi, które były na konwencji pierwszej, otwierającej, one się po części też spełniły. Prezydent w tym tygodniu podpisał ustawę o 13 emeryturze. Mamy rządową zapowiedź.
Ale ona już była wypłacona w roku ubiegłym.
Jest decyzja prezydenta Rzeczypospolitej, który no, jest elementem niezbędnym, jeżeli chodzi o wejście tych zmian w...
A będą nowe propozycje programowe? To już...
Oczywiście, że tak. Jest...
Także z natury społeczno-gospodarczej?
Ja myślę, że można powiedzieć z perspektywy kilkutygodniowej, że będzie duże wydarzenie, na którym będziemy mówili o kontynuacji, ale także o nowych propozycjach, które są na drugą kadencję. To będą sfery dotyczące i sfery społecznej, i gospodarki, i kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli chodzi o udział w tych procesach decyzyjnych.
To teraz proszę pana ministra o założenie słuchawek. W studiu jest Krzysztof Skowroński i zaraz będzie pana ministra pytał.
Taki przynajmniej mam zamiar. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Pan minister teraz poznał sprawność systemu wnet. Jesteśmy gotowi do tego, żeby robić wywiady na żywo z Pałacu Prezydenckiego. Dzisiaj Jacka Kurskiego i panią prezes Polskiego Radia przyjmuje prezydent Rzeczpospolitej. A kiedy pan prezydent przyjmie przedstawicieli Radia Wnet i kiedy będziemy mogli zrobić wywiad na żywo w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Rzeczpospolitej? Czy taka data jest w ogóle możliwa i taki wywiad jest możliwy?
Ja myślę, panie redaktorze, że oczywiście taki wywiad jest możliwy. To jest kwestia kalendarza pana prezydenta. Ja tutaj, wiadomo, nie mogę zastąpić pana prezydenta, ale staram się na wszelkie pytania pana redaktora, żeby ciekawość też naszych słuchaczy zaspokoić,
oczywiście, odpowiadać. Oczywiście słyszeliśmy odpowiedzi pana ministra i często pan minister powoływał się, że tylko pan prezydent może odpowiedzieć na niektóre pytania, a poza tym to jest tak, że nie wiem, może półtora miesiąca temu zgłosiliśmy chęć wywiadu z panem prezydentem drogą oficjalną i nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi ani żadnego terminu i czekamy na to, panie ministrze.
Panie redaktorze, niektóre odpowiedzi pana prezydenta to będą jego rozstrzygnięcia, czy jego decyzje. I myślę, że tutaj pytany bezpośrednio pan prezydent odpowiedziałby: szanowni państwo, mam jeszcze czas do rozważenia, po to prowadzę konsultacje, jeżeli chociażby chodzi o te kwestie abonamentowe, żeby mając tu pełną wiedzę podjąć najlepsze dla Rzeczypospolitej rozstrzygnięcie. Więc no, pewne rzeczy, które tutaj omawialiśmy, to jest rzecz, która jest w toku analizy, w toku badania. Termin oczekiwania na wywiad z panem prezydentem to jest rzecz, bym powiedział, dość długa. Dzisiaj jest to ogromne zainteresowanie. Pan prezydent jako urzędująca głowa państwa i jako kandydat w wyborach no, spotyka się z ogromnym zainteresowaniem, ale na pewno jest życzliwość, czego nasza rozmowa jest najlepszym dowodem wobec Radia Wnet i myślę, że jeżeli takie okoliczności będą, że taka rozmowa będzie ze względów czasowych możliwa, to będę ją też panu prezydentowi rekomendował.
No, nawet dzisiaj Łukasz Jankowski, gdyby dwa piętra wyżej poszedł, to byśmy mogli to wszystko zaaranżować. W spontaniczności też jest lekarstwo i też jest dobrą rzeczą dla Rzeczpospolitej. Do tego nie namawiam. Pytanie jest moje...
Zachęcam też państwa bezpośrednio do udziału i to jest też moja trochę rada, ale też i zaproszenie dla słuchaczy Radia Wnet, ale także dla panów redaktorów, bo zdarza się dość często, że pan prezydent w trakcie swoich spotkań otwartych, bo te spotkania z Polakami mają charakter otwarty, udziela wypowiedzi takich spontanicznych dla mediów i bardzo państwa zapraszam do relacjonowania wizyt. Wiemy, że takie spotkania odbywają się w całej Polsce. Państwo się też rozwijacie. Wiem, że sieć rozgłośni Radia Wnet się
Szczecin, panie ministrze,
buduje.
Za chwilę
przy okazji pobytu pana prezydenta rodzinny. W różnych lokalizacjach taka możliwość też, myślę, będzie.
Ale panie Krzysztofie, bo jeszcze jest jedna sprawa, o którą musimy zapytać, są obchody rocznicy klasztorowej w Smoleńsku, więc może nasze wewnętrzne redakcyjne sprawy zostawmy na inny termin, a jest pytanie, czy na pewno pan prezydent pojedzie 10 kwietnia do Smoleńska, bo chyba nic nie jest jeszcze gotowe.
Nie, to zupełnie inaczej. Mamy informacje i to są informacje oficjalnie już państwu też znane dotyczące korespondencji prowadzonej drogą oficjalną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zgłoszenia do strony rosyjskiej zapowiedzi wizyty delegacji oficjalnej polskiej w kontekście 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, ale przecież także w kontekście 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. I to jest jakby jedna rzecz. Z drugiej strony mamy pełne przekonanie, że te uroczystości muszą się odbyć w sposób godny, że te rocznice wymagają odpowiedniego uczczenia i uhonorowania pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, tragedii smoleńskiej. To są wydarzenia żywe przecież w naszych umysłach, sercach. 10. rocznica jest takim wydarzeniem, gdzie będziemy wspominać 10 kwietnia 2010 roku. I tutaj, jeżeli chodzi o pełne ustalenia dotyczące całego programu tych uroczystości w wątku wydarzeń, które się odbywają w kraju, które się odbywają za granicą, to są decyzje, które będziemy komunikować wtedy, kiedy już...
Ale wszystkie... mniej niż 50 dni, czy około 50 dni do tej rocznicy, to jest bardzo, bardzo krótki okres, jeżeli nie ma zgody, nie ma przygotowania w Rosji.
Panie rektorze,
są przygotowania, jest zgoda.
Są przygotowania, natomiast to, że są przygotowania i że jest tutaj pełna współpraca, jeżeli chodzi o administrację polską, to jest jakby jedna strona, no bo tutaj jest wspólne działanie pana prezydenta z panem premierem, także z przedstawicielami, jeżeli chodzi o kwestie związane z organizacją, przygotowaniem. Natomiast inną rzeczą jest to, że wtedy, kiedy my zamkniemy to przygotowanie, będzie specjalna konferencja prasowa i pełna informacja dotycząca tego, jak my te obchody chcemy organizować.
To panie ministrze, czy w tej chwili jest decyzja, gdzie pan prezydent będzie 10 kwietnia?
Ja jej nie będę upubliczniał.
A jest czy jej nie ma?
Ja jej nie będę upubliczniał w tej chwili, ale to, że my mamy odpowiednio przygotowane tutaj z naszej strony wszystkie elementy związane z tym procesem decyzyjnym, tak.
Wariant, że pan prezydent będzie w Smoleńsku, jest możliwy, a także wariant, że będzie tylko w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu, też jest możliwy? Wszystkie
tak, jak
warianty
powiedziałem,
są otwarte?
Jak mamy oficjalny komunikat, to będziemy ten oficjalny komunikat publikować.
Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za przyjęcie państwo zaproszenie i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i redakcję Radia Wnet.
Dziękujemy za życzenia i przekazuję głos do Krzysztofa Skowrońskiego, do studia Radia Wnet w gmachu Pasty.
I ten głos przejmujemy. Studio Wybory Prezydenckie 2020, Łukasz Jankowski, a teraz posłuchamy, słyszeliśmy ten odgłos gabinetu prezydenckiego, a teraz posłuchamy piosenki Panny Wyklęte, bo czekamy na Święto Żołnierzy Wyklętych. Siła.